Cieszę się, że mogę znowu być z wami i ponownie zwrócić naszą uwagę na Boże Słowo z listu do Hebrajczyków, z dwóch prawie że ostatnich wersetów 13 rozdziału. Werset 5 i 6 to są dwa wersety, które w naszym rozważaniu w grudniu i w listopadzie pominęliśmy. Jeżeli ktoś był czujny i uważny, to na pewno zwrócił uwagę, że tych dwóch wersetów nie rozważaliśmy, ale to z tego powodu, że uznałem, że te dwa wersety wskazują na pewne prawdy, które są dobre, aby przypomnieć nam w nowym roku. Że są tutaj pewne prawdy zawarte, które szczególnie, kiedy mamy czas właśnie szukania, być może szukania nowych rzeczy, nowych postanowień, pewnych oczekiwań, które stawiamy wobec siebie względem nowego roku, to być może warto przypomnieć o tym, że w szczególności jako chrześcijanie powinniśmy być zadowoleni z tego, co już teraz posiadamy. I do tego jesteśmy nawet wezwani. Więc zwróćmy uwagę na właśnie dwa wersety, 5 i 6 z listu do Hebrajczyków i zobaczymy, co Bóg przez te wersety będzie do nas dzisiaj mówił. Czytamy: nie bądźcie chciwi na pieniądze, albo nie miłujcie pieniędzy, bądźcie zadowoleni z tego, co posiadacie. Sam Bóg bowiem powiedział: nie porzucę cię, ani nie opuszczę. Dlatego śmiało możemy powiedzieć: Pan jest moim wspomożycielem. Nie będę się lękał, co może uczynić mi człowiek. Dlatego śmiało możemy powiedzieć: Pan jest moim wspomożycielem. Nie będę się lękał, co może uczynić mi człowiek. I zanim przejdziemy do analizy tekstu, chciałbym rozpocząć od powiedzenia krótkiej historii. Być może się ona wydarzyła, być może nie. Ale pewnego dnia pewien człowiek udał się do pracy na piechotę, ponieważ nie miał innego środka transportu. W drodze do pracy minął go człowiek na rowerze. Widząc to, ten, który szedł, pomyślał: gdybym tylko miał rower, byłbym szczęśliwy, ponieważ szybciej byłbym w pracy. Tak się złożyło, że ten, który jechał na rowerze, wyprzedził samochód. I wtedy rowerzysta pomyślał: gdybym tylko miał samochód, to byłbym szczęśliwy, ponieważ żadna pogoda nie byłaby mi straszna. Kierowca tego samochodu jedzie dalej i w oddali zauważa helikopter startujący i pomyślał: gdybym tylko miał helikopter, byłbym szczęśliwy. Nie musiałbym stać w korkach. W helikopterze natomiast siedział pewien człowiek, który myślał: gdybym tylko mógł bez ochroniarzy wyjść spokojnie na spacer, to byłbym szczęśliwy. Ta historia pokazuje nam pewien problem stary jak świat. Problem, z którym być może dzisiejszego poranka borykasz się. Jest to problem, który można nazwać bycie niezadowolonym, nieusatysfakcjonowanym z tego, co posiadam, z okoliczności życia, w których się znajduję. Każda z osób w tej historii znajduje się w konkretnej sytuacji życiowej, w której jest nieszczęśliwa, i rozwiązaniem tego problemu jest znalezienie szczęścia i radości w tym, jak wygląda życie i stan materialny kogoś innego. Bo jeśli tylko będę to miał, jeżeli będę miał tylko tyle pieniędzy, to wtedy będę usatysfakcjonowany, to wtedy będę zadowolony, wtedy będę szczęśliwy, wtedy wszystko będzie w porządku. Można powiedzieć, że nawet nasze obecne społeczeństwo jest zbudowane na percepcji tego, że jeżeli tylko będę miał to, czego mi brakuje, to będę szczęśliwy. Gdy oglądamy reklamy w telewizji lub w internecie, to właśnie ich głównym zadaniem jest przekonanie ciebie i mnie, że ta jedna oferowana rzecz sprawi, że będziemy szczęśliwi. To może być nowy samochód, który w końcu pozwoli tobie pojechać tam, gdzie pragniesz. To mogą być ubrania, kosmetyki, które sprawią, że w końcu będziesz czuć się tak pięknie, jak tylko chcesz. To może być szereg innych rzeczy, których celem i zadaniem jest wywołanie w tobie i we mnie pożądania i zauważenia, że nasze życie bez tej rzeczy jest blade. Jest puste, jest pewna pustka, którą należy wypełnić, ale za jedyne 99,99 możemy to mieć. Teraz jest nawet zniżka. Kup to w tej chwili i wtedy będziesz szczęśliwy. Żyjemy w takim świecie i to jest trudne mówić o tym, żeby się wyzbywać takich pragnień. Żyjemy w świecie, który w ten sposób funkcjonuje, ale to pragnienie, które jest tak chwilowo wywoływane, jest krótkowzroczne i grzeszne. Jeżeli tylko ta rzecz jest tym elementem brakującym do mojego szczęścia, a potem kolejny element również jest potrzebny do szczęścia i kolejny, tak naprawdę problem leży gdzieś zupełnie indziej. Dlatego chrześcijanie w tym fragmencie są wezwani do zwalczania takiej chciwości wynikającej z niezadowolenia z naszej sytuacji życiowej i powinniśmy raczej uzbroić się w zadowolenie z tego, co posiadamy, ponieważ to, co mamy, zostało nam zaopatrzone przez Boga. Mamy zwalczać taką chciwość wynikającą z tego niezadowolenia, a uzbrajać się w zadowolenie rozumiane jako coś, co Bóg nam daje. I widzimy to właśnie w tych dwóch wersetach. W pierwszym tym wersecie, w wierszu 5, czytamy: nie bądźcie chciwi na pieniądze. Nie bądźcie chciwi na pieniądze. Bądźcie zadowoleni z tego, co posiadacie. Tutaj w tych dwóch myślach, w tym kontraście zawarta jest jedna myśl. Wyzbądź się niezadowolenia. Niezadowolenie, które może dotyczyć pieniędzy, może dotyczyć różnych pragnień. I zacznij pracować nad tym, abyś był zadowolony z tego, co Bóg ci dzisiaj daje. Więc chrześcijanie mają wyzbywać się niezadowolenia. Jak mamy to rozumieć? Co rozumiemy niezadowolenie? Jak rozumiemy tą miłość, tą chciwość pieniądza, tą chciwość życia, której tutaj możemy czytać? I czytamy na przykład w pierwszym liście Tymoteusza, w 6 rozdziale, w wierszu 11, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Więc widzimy już, że z tym pragnieniem, z tą chciwością, z tą miłością do pieniędzy, miłością, która przyjmuje nasze życie, przyjmuje nasze pragnienia, to sprawia pewne duchowe problemy. To sprawia pewne trudności, które są wynikiem tego konkretnego pragnienia. To nie pieniądze są złe, to nie pieniądze jako pewne Boże narzędzie są czymś złym. Zresztą zaraz zobaczymy, że one mogą być nawet Bożym darem dla ciebie i dla mnie. Ale pytanie, czy nasze serce jest przygotowane na to, jak zarządzać tym, co posiadam. W Księdze Koheleta jest ogromne przestrzeżenie i w ogóle Księga Koheleta jest taką pewną księgą, która sprowadza nas na ziemię. Ugruntowuje nas i pokazuje nam pewne życie takie, jakie jest proste, ale które polega na Bogu, to jest dobre, piękne życie. Natomiast ludzie, którzy niestety zapominają o takim prostym, zwykłym życiu i popadają w różne pragnienia, się okazuje, że osiągają to, co chcą, ale to, co otrzymują, nigdy nie jest wystarczające. To jest, jakby można powiedzieć, główne przesłanie Księgi Kaznodziei Salomona, Księgi Koheleta. I czytamy tam w 5 rozdziale, wierszu 9. Kto kocha pieniądze, nigdy nie powie, że ma ich dość. A kto kocha bogactwa, nigdy nie przestanie ich gromadzić. A przecież one są ulotne. Jeżeli w naszym sercu, jeżeli w twoim i w moim sercu jest chciwość i miłość do pieniędzy, miłość do różnych rzeczy, to w momencie, kiedy to otrzymujemy, kiedy pozyskujemy to, co się nam wydawało, że jest spełnieniem naszych najszerszych pragnień, tej jednej rzeczy brakującej nam do szczęścia, to się okazuje, że trafiamy do tego miejsca i czujemy pustkę. W pewnym wywiadzie aktor Matt Damon opowiadał o tym, jak otrzymał nagrodę Oscara, jak dostał Oscara za jakiś film. I on tłumaczył w tym wywiadzie, że przez całe życie, cały jego sens życia aktorskiego prowadził właśnie do tego momentu, mówił, że jeżeli tylko pozyskam Oscara, otrzymam tą najważniejszą nagrodę, jaką aktor może otrzymać, to wtedy będę szczęśliwy. Wtedy będę usatysfakcjonowany. I powiedział, że w momencie, kiedy stanął na scenie, otrzymał właśnie ten puchar, tą statuetkę, to poczuł pustkę. mówi, to nie może być wszystko. Musi być coś więcej. Wszystko nigdy nie wystarcza. Nawet jeśli masz wszystko, czego pragniesz, to ta chciwość i miłość do pieniędzy sprawia, że nigdy nie jest dosyć. Jest to chorobliwe i jest to niezdrowe nastawienie, które wynika tak naprawdę z jednego grzesznego postępowania, o którym możemy czytać w Księdze Wyjścia, w rozdziale 20, wierszu 17. Czytamy, nie pożądaj domu twego bliźniego. Nie pożądaj żony twego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego wołu, ani osła, ani niczego, co należy do twojego bliźniego. Jest to grzech pożądania. Jest to grzech, który ukrywa się czasami pod dobrymi pragnieniami, ale ujawnia się w tym, że kiedy otrzymujemy to, co chcieliśmy, to tak naprawdę to nas nigdy nie satysfakcjonuje. Są różne rzeczy, nie tylko pieniądze, których możemy pragnąć. Są różne rzeczy, które chcemy osiągnąć, a które jak otrzymujemy się okazuje, że nie dają nam tego, co być może sami sobie wmawiamy, że nam dadzą. I Kohelet kontynuuje, mówiąc o tym pragnieniu, mówiąc, widziałem pod słońcem straszną chorobę. Jest nią troska o majątek, która przynosi udrękę jego właścicielowi. Wystarczy chybiony interes, a bogactwo przepada. I choćby narodził mu się syn, niczego mu nie pozostawi. Sam zaś opuści ten świat tak samo nagi, jak wyszedł z łona matki. Mimo swoich trudów odejdzie z pustymi rękoma. Takie zamartwianie się, takie wciąż poszukiwanie czegoś więcej, wciąż niebycie usatysfakcjonowanym tym, co mam, jest pewną chorobą. Jest to niezdrowe. Można nie spać w nocy, można nie przysypiać nocy, można mieć różne ataki lękowe, które z tego wynikają. Mamy się wyzbywać takiego nastawienia w naszym życiu. Mamy z tym zawalczyć. Jeżeli zauważamy, że w jakiś sposób przekraczamy pewną dobre właściwe pragnienia i stają się to pragnienia, które nami rządzą, które stają się Bogiem w naszych oczach, to oznacza, że jest to za daleko. Więc chcemy się wyzbywać takiego pragnienia, nie pieniędzy, ale chciwości, miłości do pieniędzy, pragnienia innych rzeczy, które mają się stać taką perełką w naszym oku, a jednak nie dają nam tego, co same obiecują. Natomiast to, co jest równie prawdziwe, jest to, że poza wyzbywaniem się takiego pragnienia musimy się uczyć, jak być zadowolonym z tego, co mam. To jest pewna lekcja, długa lekcja życiowa, o której możemy przeczytać właśnie w liście do Filipian w 4 rozdziale, w wierszach 11-12, gdzie apostoł Paweł mówi, a nie mówię tego z powodu niedostatku, bo uwaga, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości i wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. I apostoł Paweł tutaj opisuje wielką tajemnicę, którą rozpoznał. Była to tajemnica dostosowywania się do warunków i odnajdywania spokoju w tych warunkach, w których się znajduje. Potrafił cieszyć się w tym, co sprawiało mu radość i potrafił cierpliwie znosić to, co spotykało go w życiu. Jednak niezależnie od tego, czy się radował, czy cierpiał, czy cieszył się, czy cierpiał, miał w sobie wewnętrzną radość. To jest radość ducha, taka przejawiająca się w spokoju i w ciszy, w takiej błogości, że bez względu na to, co go spotyka, jest okej. Właśnie ta spokój i cisza, ta błogość wzbogacały jego duszę, sprawiały, że życie, które w innym przypadku byłoby nie do zniesienia, stawało się całkiem znośne. Apostoł Paweł pisze te słowa z więzienia. Mówi, ja mogę żyć tutaj. Będzie w porządku. Nie będę się przejmował. Umiem żyć wtedy, kiedy mam wolność. Umiem żyć wtedy, kiedy tej wolności nie mam. I czytamy, że on nauczył się poprzestawać na tym, co mam. Innymi słowy, zadowolenie, takie Boże, biblijne zadowolenie jest czymś, czego się uczymy. To nie jest coś naturalnego dla Ciebie i dla mnie. Upadły człowiek rodzi się niezadowolony. Grzech wypacza nasze serca, zamieniając je w źródło narzekań, niezadowolenia i buntu przeciwko Bogu. Pozostawiony samemu sobie człowiek nigdy nie jest zadowolony, nawet gdy jego pragnienia zostają spełnione. Natomiast chrześcijańskie zadowolenie, to o czym tutaj mówimy i to, do czego nas wzywa autor tego listu, to jest święty spokój ducha. Mówimy tak, o, chcę świętego spokoju w moim życiu. To właśnie o tym, można powiedzieć, trochę jest o tym mowa. Jest to właściwe nastawienie serca, dzięki któremu człowiek wierzący poddaje się mądremu, ojcowskiemu rozporządzeniu Boga w każdej sprawie życia i cieszy się tym. Jest to coś wewnętrznego, jest to coś głębokiego i niezależnego od okoliczności naszego życia. Apostoł Paweł mógł mówić o byciu zadowolonym, będąc uwięzionym, bitym, niezrozumiałym i pozbawionym wszystkiego, ponieważ jego zadowolenie nie wynikało z jego sytuacji życiowej albo z korzystnych warunków życiowych, ale z głębokiej ufności w Bożą suwerenność i Bożą dobroć. Czy mamy takie przekonania w naszym życiu? Więc pytanie, jak uczyć się zadowolenia? Jak kształtować w sobie to serce przepełnione tym spokojem? I to jest proces, który wierzę trwa całe życie. Bo będą chwile, kiedy tego spokoju doświadczymy. Będą chwile, kiedy będziemy odczuwali ten stan błogości, a być może się okaże, że doświadczymy czegoś w naszym życiu, co ten spokój zaburzy. Może warto wtedy wrócić do tych prawd, o których zaraz teraz powiemy, które powinny nam ponownie przypomnieć, co to znaczy być spokojny i zadowolony z tego, co Bóg nam daje. Po pierwsze, uczymy się tego zadowolenia poprzez dostrzeganie tego, co mam, jako dobrych Bożych darów. To jest właśnie podsumowanie tego 5 rozdziału, gdzie była mowa o tej chciwości, tej miłości do pieniędzy. To Kohelet kończy w taki sposób, wiersze 18-19. Również gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i pozwala mu korzystać z tego i mieć w tym swój dział i radować się w swoim trudzie, jest to dar Boży. Bo taki nie myśli wiele o krótkim swoim życiu, gdyż Bóg udziela mu radości serca. Nie mówimy tutaj teraz o tym, że Pan Bóg celowo chce nam życie uprzykrzyć, abyśmy byli takimi męczennikami przez całe nasze życie. Nie. Pan Bóg daje nam dobre rzeczy. Daje nam dobre rzeczy, z których musimy umiejętnie korzystać. Musimy rozpoznawać, że to, co mamy, nie jest to tym, co tak naprawdę w pełni my sami wypracowaliśmy, ale jest coś, co koniec końców Bóg nam daje. Daje nam przez nasze umiejętności, przez naszą wiedzę, przez pewne doświadczenia w naszym życiu. Ale ważna jest percepcja tego, jak otrzymałem to, co mam. Ważne jest Twoje, moje postrzeganie tego, co mamy. Jeżeli patrzymy na to jako coś, co samo w sumie ma nam dać szczęście, to nigdy tego szczęścia nie pozyskamy. Ale wręcz nawet można wykorzystać to, co jest coś dobrego, aby stało się przekleństwem i przeszkodą dla nas. Natomiast jeżeli postrzegamy to, co posiadamy, jako dar od Boga, który możemy wykorzystywać i się z niego radować, i jest to radość zakorzeniona we wdzięczności Bogu za to, co nam daje, to ostatecznie Twoja i moja radość nie jest w tej rzeczy, nie jest w tych pieniądzach, ale jest w Bogu, który jest dawcą wszystkiego. Ta perspektywa kształtuje w nas postawę wdzięczności i sprawia, że uczymy się zadowalać i cieszyć tym, co Bóg nam daje. To sprawia, że możemy pracować i zarabiać więcej pieniędzy, bo widzimy, że praca jest czymś dobrym, co Bóg nam daje. Możemy zarabiać pewne pieniądze, potem się nimi dzielić. I to jest, widzimy, wykorzystywamy pewne pomnożenie, które Bóg nam daje. Możemy cieszyć się z dachu nad głową, który mamy i wielu innych rzeczy. Takich Bożych łask, Bożych darów w naszym życiu jest o wiele więcej, niż sobie zdajemy sprawę. Ale nasza perspektywa na to, co mamy i skąd to mamy, dużo sprawia w tym, jak się do tego odnosimy. Więc aby uczyć się zadowolenia, po pierwsze należy zauważać, że to, co mam, jest Bożym darem. A po drugie, należy zauważyć, że to, co mam, jest przyjawem Bożej opatrzności. Innymi słowy, musimy zauważyć Bożą opatrzność w okolicznościach, w jakich się znajdujemy. Pytanie, czym jest Boża opatrzność? Jest to Boże, nieustanne, osobiste sprawowanie władzy nad wszystkimi stworzeniami i wszystkimi ich działaniami. Opatrzność uczy nas, że nic nie jest przypadkowe, nic nie jest bez znaczenia i nic nie jest zmarnowane. Nawet najmniejsze szczegóły życia znajdują się pod Bożą czujną opieką. Dzisiaj śpiewaliśmy pieśń, gdzie mówiliśmy, że nie ma rzeczy bez znaczenia. Łatwo jest śpiewać takie słowa, kiedy jest nam ciężko, kiedy jest nam dobrze. A czy śpiewamy te same słowa w ten sam sposób, kiedy jest nam ciężko? Że być może te trudności, które Bóg pozwala, żeby się wydarzyły w moim życiu, to jest też coś, na co Bóg pozwala. A z drugiej strony, jeżeli są dobre rzeczy w naszym życiu, które zauważamy jako dobre, to pytanie, w jaki sposób mamy się do tego odnosić. Właśnie dlatego mamy być zadowoleni z tego, co Bóg nam daje każdego dnia. Nawet jeżeli jest to mniej niż to, czym się cieszyliśmy dotychczas, nawet jeżeli nie spełnia to naszych oczekiwań na przyszłość, musimy cieszyć się i być zadowoleni z naszego obecnego położenia, ponieważ to, co mamy, jest dokładnie tym, czego potrzebujemy. Nawet jeśli tego w ten sposób nie postrzegamy. Nasze myślenie musimy skupić na obecnej sytuacji, w perspektywie Bożej obecności. To jest pewna droga do zadowolenia. Ci, którzy nie są w stanie cieszyć się z tego, co mam teraz w moim życiu, nie będą się cieszyć, nawet gdyby Pan Bóg podniósł i poprawił ich sytuację do stanu życia, jakiego oczekują. Jeżeli teraz nie cieszę się, nie jestem ukontentowany tym, co Pan Bóg daje mi w tym momencie w moim życiu, to jeżeli Pan Bóg da mi więcej i być może moje wszystkie marzenia i pragnienia się spełnią, to też nie będę ukontentowany wtedy. Mamy się uczyć zadowolenia w wielu rzeczach, w obfitości i wtedy, kiedy jest mniej niż to, czego oczekujemy. Właśnie tę prawdę dotyczącą takiej opatrzności przypomina autor Listu do Hebrajczyków w wierszu 5. Mówi, sam Bóg bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. To jest cytat z Księgi Powtórzonego Prawa, z 31 rozdziału wiersza 8, albo z Księgi Jozłego, 1 rozdziału wiersza 5, ale bez względu na to, skąd ten cytat nie pochodzi, jest to czas, kiedy Izraelici są na pustyni, kiedy mają wejść do ziemi obiecanej, i pojawia się strach przed tym, żeby wejść, ponieważ nie są pewni, czy Bóg będzie z nimi w tym czasie, czy Bóg zapewni ich potrzeby, czy będzie również w tych trudnościach, które wiążą się z podbojem ziemi obiecanej. Natomiast Bóg i Jozuemu to mówi i mówi do ludu izraelskiego, mówi, ja będę z tobą, będę z wami, jestem wciąż, nawet jeżeli wy tego nie widzicie, jestem obecny w waszym życiu. I będę zaopatrywał twoje potrzeby zgodnie z tym, jakie je masz. Drogi bracie, droga siostro, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to w żadnej sytuacji Bóg ciebie nie opuści. Ani z żadnego powodu Bóg ciebie nie opuści. Nie opuści ciebie nawet na chwilę. Może nawet wydawać się, że Bóg ukrywa swoje oblicze przed nami, ale On cię nie opuszcza. I wciąż troszczy się o ciebie. Właśnie o tym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale wierszu 32, który mówi, on, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakby, że z nim nie miałby nam darować wszystkiego. Wszystkiego. Innymi słowy, skoro Bóg nie oszczędził własnego Syna, aby nas ratować, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, to skoro Bóg dokonał tego największego, najcenniejszego aktu zaopatrzenia dla człowieka, duchowego zaopatrzenia, to tym bardziej mamy mieć przekonanie o tej opatrzności, jeśli chcemy prawdziwie być zadowoleni z tego, co mamy. Musimy być przekonani, że Bóg działa. Że Bóg chce dla nas jak najlepiej. Że nasze okoliczności, chociaż być może trudne, to mamy się nauczyć w tych trudnych okolicznościach również odnajdować. Jeżeli jesteśmy w bardzo dobrych okolicznościach, to nie mamy się wynosić i powiedzieć: o, jak ja jestem wspaniały i cudowny. Powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci za to, co mi dajesz. Czy jest to łatwa prawda do zastosowania? Oczywiście, że nie. Ponieważ niezadowolenie często wynika z interpretowania opatrzności przez pryzmat naszych własnych doświadczeń, a nie Pisma Świętego. Oceniamy działania Boga na podstawie tego, czy wpływają one na nasz komfort, naszą reputację, przyjemności lub plany. Natomiast zadowolenie interpretuje Bożą opatrzność przez Boży charakter. Wierzę, że Bóg, który nie oszczędził własnego Syna, nie popełni błędu w żadnej mniejszej sprawie. I kiedy opatrzność przynosi obfitość, zadowolenie chroni nasze serce przed dumą i pobłażaniem sobie. Kiedy opatrzność przynosi cierpienie, zadowolenie chroni nasze serce przed goryczą i rozpaczą. W obu przypadkach uczy człowieka wierzącego mówić: Pan dał, Pan wziął, niech będzie błogosławione imię Pańskie. Pan dał, Pan wziął, niech będzie błogosławione imię Pańskie. Nie możemy mówić, że Bóg jest z nami tylko wtedy, kiedy jest dobrze, lub nam się wydaje, że jest dobrze. Mamy bardzo ograniczone spojrzenie na Boga, kiedy tak mówimy. Bóg jest z nami zarówno w tych trudnych chwilach, jak i w tych obfitych chwilach. I sekretem zadowolonego życia jest odnalezienie się wtedy, kiedy jestem albo w tej sytuacji, albo w tej. Bo będą chwile w naszym życiu, kiedy będzie nam znaleźć ciężko coś położyć może na talerz. Być może będą chwile, kiedy będzie nam ciężko coś kupić w sklepie, bo pieniądze na koncie nie będą takie, jak być powinny. A być może będzie czas, kiedy będziemy mieli tyle pieniędzy na koncie, że nie będziemy wiedzieli, co my z nimi zrobić. Jako chrześcijanie uczymy się i mamy się tego uczyć przez całe życie, powiedzieć: z Panem Bogiem jest okej w tej czy w tej sytuacji. Mamy chronić nasze serce przed jakąś pychą i dumą, kiedy jest obfitość. I musimy również chronić nasze serce przed goryczą i rozpaczą, wtedy, kiedy jest trudność. Taka postawa, trzeba powiedzieć, jest trudną rzeczą do osiągnięcia. Wymaga ciągłej nauki i kształtowania naszego charakteru przez moc Ducha Świętego, przez różne doświadczenia w naszym życiu. To jest coś, co Pan Bóg czyni i wciąż czyni w naszym życiu. Dlatego zadam Ci dzisiaj pytanie. Czy dostrzegasz Bożą opatrzność działającą w Twoim życiu? Czy zauważasz Boże działanie w okolicznościach Twojego życia? A jeśli dostrzegasz Bożą opatrzność, to co ona w Tobie sprawia? Czy przy pomyślnych wiatrach życiowych sprawia dumę i podbudowanie ego? Czy przy krzyk w doświadczeniach sprawia rozpacz i rozczarowanie, zgorzknienie? Jeśli tak, to możesz mieć problem z zadowoleniem z tego, co Bóg Ci daje. To, co powinno być wewnętrznym pokojem i błogością, jest naruszane przez zewnętrzne okoliczności. Więc jak uczyć się jeszcze tego zadowolenia? Widzieliśmy po pierwsze przez zauważanie, że to, co mam, jest Bożym darem. Po drugie przez zauważenie, że to, co mam, jest przejawem Bożej opatrzności. A po trzecie przez rozpoznanie Bożej mocy i suwerenności. Widzimy to w wierszu szóstym, gdzie jest tak napisane. Dlatego śmiało możemy powiedzieć: Pan jest moim wspomożycielem, nie będę się lękał. Co może uczynić mi człowiek? Dlatego możemy śmiało powiedzieć. To jest wyznanie, które jest zakorzenione w pewnej prawdzie. To już nie są słowa Boga do nas. To są słowa nasze o Bogu. Jest mowa: Pan jest moim wspomożycielem. On jest moją pomocą, On jest moją siłą. Nie będę się niczego bał. Żaden człowiek nie może nic uczynić. I te słowa są cytatem właśnie z Psalmu 118. To jest jedyne miejsce, które w Nowym Testamencie nazywa Boga pomocnikiem. Jest to cytat ze Starego Testamentu i jest to użyte celowo tutaj. Jest to ukazanie Bożej mocy, Bożej suwerenności, że nie ma takich okoliczności naszego życia, które by wykraczały poza Boże panowanie. Możemy to śmiało powiedzieć. Śmiało, z ufnością, z odwagą. To nie są puste słowa. I co możemy śmiało powiedzieć? Pan jest moim pomocnikiem. Jeżeli dzisiaj wyjdziesz z kaplicy, to jeżeli są trzy słowa, które chciałbym, abyś zapamiętał, to są właśnie te. Pan jest moim pomocnikiem. Cztery słowa. Nie ma żadnych okoliczności życia, które by wkraczały poza Boże panowanie. Nie ma takiego człowieka, który mógłby temu Bogu zagrozić, więc też nie ma nic, co mógłby w jakikolwiek sposób zagrozić tym, którzy do Niego należą. Czasami nasze niezadowolenie z życia wynika z obaw, strachu. I strach nami rządzi, panuje nad nami. Są rzeczy, których się boimy i one nas zniewalają. Czy może pytanie warte zadania jest takie, czego się boisz? Czy jest jakiś strach w twoim życiu, który dzisiaj ciebie zniewala? Który sprawia, że nie jesteś w stanie cieszyć się z tego, co Bóg ci daje? Przypomnij sobie o tym, że Bóg jest suwerenny, jest potężny i że jest wciąż pomocą dla ciebie. Kiedy mówimy o Bożej suwerenności, to właśnie ta prawda usuwa z naszego życia wszelki strach, ponieważ zaczynamy rozumieć, że nic tak naprawdę nie może nam zagrozić. Podzielę się pewnym obrazem z historii, jak wielki kaznodzieja Jan Chryzostom został wezwany przed oblicze cesarza za podważanie jego autorytetu. On był takim kaznodzieją coraz co jakiś czas, nie bał się powiedzieć kilku słów o władzy. I cesarz powiedział do Jana Chryzostoma: jeżeli nie przestaniesz mówić tego, co mówisz, wygnam cię. Jan odpowiedział: nie możesz mnie wygnać, bo ten świat jest domem mojego ojca. Cesarz odpowiedział: ale ja ciebie zabiję. Chryzostom odpowiedział: nie możesz, bo moje życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Powiedział: zabiorę ci twoje skarby. Nie możesz, bo mój skarb jest w niebie i tam jest moje serce. Ale wygnam cię od ludzi i nie będziesz miał żadnych przyjaciół. Nie możesz, bo mam przyjaciela w niebie, od którego nie możesz mnie oddzielić. Przeciwstawiam ci się, bo nie ma nic, co mógłbyś zrobić, aby mnie skrzywdzić. Nie ma nic, co mógłbyś zrobić, aby mnie skrzywdzić. To są słowa człowieka, który ma biblijne zadowolenie z życia. Jest bezpieczny w tym miejscu, w którym się w swoim życiu znajduje. To jest człowiek, który ma pokój wynikający z tej prawdy, że Bóg jest moją pomocą, że Jego moc, Jego suwerenność jest ponad wszelką okolicznością. I nawet jeżeli wszystko byłoby mu odebrane, to wszystko jednak ma w Chrystusie. Moi drodzy, autor Listu do Hebrajczyków wzywa ciebie i mnie do takiej samej postawy. Autor Listu do Hebrajczyków wzywa ciebie i mnie do takiej samej postawy, abyśmy nie bali się, aby nic nas nie zniewalało. A to jest postawa, której trzeba się uczyć. Jest to postawa, która jest wyzyskana, nauczona różnymi doświadczeniami, modlitwą, zrozumieniem Bożej dobroci, zrozumieniem Bożego charakteru. Jest to postawa, która trwa całe nasze życie. Ale równocześnie musimy o to zabiegać, musimy się tego uczyć. I właśnie tego jesteśmy dzisiaj wzywani. Jesteśmy wzywani, żeby rezygnować z chciwości i pożądliwości różnych rzeczy w tym świecie, które zabierają nam radość i właściwe zadowolenie, ale również mamy się uczyć tego, jak być zadowolonym z tego, co Bóg daje mi w moim życiu. Czy to będzie obfitość, czy może mniej niż tego oczekuję. Mamy by cieszyć się, być Bogu wdzięczni za to, co mamy. Bo wtedy będziemy cieszyć się, kiedy mamy więcej, i kiedy mamy mniej. W zdrowiu i w chorobie. W życiu i w śmierci. Będzie okej, bo wszystko mamy w Bogu. Wszystko mamy w Chrystusie. Amen.